Pani Karolina Chlebosz, psycholog sportu, jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o tym, jak dzieci zachęcić do aktywności fizycznej, co niekiedy bywa trudne. Znaczy, są takie dzieciaki, które mają naturalne predyspozycje do ruchu, a są takie, które troszeczkę się ociągają. To znaczy, przed chwilą mówiła pani, że dzieciaki właściwie są w idealnym wieku do tego, żeby sobie pobrykać i pobiegać, ale jednak jest jakiś problem. I kiedy dziecko trafia w swoją aktywność fizyczną, na przykład idzie na zajęcia piłki nożnej i okazuje się, że fajnie, to jest w porządku. Ale proszę coś doradzić właśnie na temat tych poszukiwań, bo może się okazać, że ta popularna piłka nożna po prostu się nie sprawdza i widzimy, że dziecko nie ma w ogóle do tego predyspozycji i nie ma z tego prawdziwej przyjemności. No i widzimy, że tutaj klops. To co dalej?
Jeżeli chodzi o aspekty mentalne, to przyglądałabym się dziecku, czy lubi rywalizację, współzawodnictwo, czy jest bardziej indywidualistą, czy odnajduje się wśród innych dzieci, czy lubi wodę, czy może woli być na świeżym powietrzu albo na sali, czy lubi jakiś dodatkowy sprzęt, czy jednak nie. Przyglądałabym się. Myślę, że obserwacja była tutaj podstawowym narzędziem do dobrania tej dyscypliny, ale najważniejsze, żeby spróbować. I niech dzieci próbują. Często rodzice zgłaszają, że ale po roku już zrezygnował, albo po pół roku stwierdziła, że coś innego. No i to jest naturalne.
A właśnie. Po części ubiegła pani moje pytanie, bo zastanawiałam się nad tym, kiedy jako rodzice mamy podjąć decyzję, że okej, odpuszczamy, możesz nie chodzić na te zajęcia. Zastanawiam się, że nad tym, że jest cienka granica pomiędzy tym, żeby pofolgować jednorazowej zachciance i odpuścić zajęcia, a tym, żeby podjąć po prostu decyzję, że zmieniamy albo odpuszczamy.
Myślę, że to jest przede wszystkim kwestia wieku. Jak są dzieci małe, no to jest naturalne, że próbują, szukają. Ja bym tutaj nie inwestowała nie wiadomo jakich pieniędzy w żadną dyscyplinę, no bo dzieci szukają tego, co sprawia najwięcej radości, przyjemności, albo tam, gdzie pójdzie koleżanka, tam, gdzie pójdzie kolega albo sąsiad.
A kiedy pani mówi małe, to w jakim przedziale wiekowym pani ma dzieci na myśli?
No tak myślę, 11 rok życia, to tak dzieci sobie próbują. Od 12 już tak wchodzą w wiek powoli juniorski, to już myślę, że jest ten czas, że fajnie jakby się zdecydowało, aczkolwiek uważam, że ludzie się zmieniają, sport się zmienia i jeżeli to w zgodzie z nami, to super. W sporcie zawodowym wygląda to trochę inaczej, w sporcie amatorskim inaczej. Myślę, że tutaj trzeba też słuchać ciała i serca.
Czyli przede wszystkim ma to dawać przyjemność.
To jest ten
element, który pani stawia na pierwszym miejscu.
Jeżeli chodzi o aktywność zarówno fizyczną, jak i sportową, bo to jest różnica, myślę, że tak, że jeżeli chodzi o tą motywację wewnętrzną, to jest podstawa. Pasja, zainteresowanie, przyjemność, radość, to jest to, co podtrzymuje tą aktywność, jest większa szansa, że wytrwamy, że będzie nawyk, no i wytrwamy jak najdłużej w tej aktywności.
Czyli najpierw wykształcamy nawyk, mamy nadzieję, że dzieciakom się spodoba, a czy może też być tak, że dyscyplina jest okej, ale na przykład nie ma chemii pomiędzy dzieckiem a trenerem albo prowadzącym zajęcia?
Całe szczęście rzadko mi się zdarza, że żeby dzieci narzekały albo dorośli. Bardzo rzadko, ale zdarza się. No i wtedy tą chemią można popracować, można się starać zbudować relacje. Myślę, że to jest po obu stronach i po kwestii, po stronie zawodnika i po stronie trenera. Porozmawiać o tym, czego potrzeba dzieciom, czego potrzeba trenerowi. Może się tak zdarzyć, że faktycznie tej chemii nie ma, no ale też są środki zaradcze.
A w jaki sposób w ogóle namówić dziecko na przykład do brania udziału w zajęciach sportowych, jeśli nie zaszczepiliśmy mu tego bakcyla ruchowego na początku? No i już dziecko jest na takim etapie, że woli grać w gry komputerowe i ciężko go ruszyć z fotela w domu.
No to ciężki kaliber.
Mówię, że taki ciężki kaliber, to prawda, ale spróbujmy.
Myślę, że tutaj ta metoda Kaizen małych kroków na pewno wspólnie. Wyjść wspólnie na spacer, wspólnie na rower, że to był ten czas razem, jeżeli dzieci są młodsze. Jak są starsze i mam do czynienia z nastolatkiem, to środowisko. Koledzy, koleżanki, myślę, że nie ma lepszego tutaj sposobu.
Czyli najpierw w przypadku młodszych dzieci służymy przykładem,
Tak, modelowanie jak najbardziej. Dzieci też bardzo chcą spędzać z nami czas. Myślę, że to jest tak naprawdę najlepszy czas na spędzenie go razem. Jak dzieci są starsze, rówieśnicy, to na 100%.
Oczywiście ta formuła zabawy, czy ten element przyjemności i zabawy jest bardzo ważny, ale jeżeli na przykład dziecko uprawia jakiś sport drużynowy, no to może zauważyć, że robi coś gorzej niż inni. Nawet jeżeli jest to amatorskie uprawianie sportu, bo na tym się dzisiaj skupiamy. Chociaż bardzo chciałabym jeszcze panią zaprosić do studia, żeby porozmawiać o dzieciach zawodnikach, które już bardziej profesjonalnie uprawiają sport, jeśli tak można powiedzieć w odniesieniu do dzieci. Ale jak rozmawiać z dzieciakiem, który odniósł jakąś porażkę w drużynie albo na zawodach biegowych?
No porażka to jest ciężki temat dla dzieci. Ja bym chciała się wygadać. I wsparcie. Myślę, że tutaj nie ma co tłumaczyć. Często słyszę takie porównywanie dzieci, że temu się udało, bo coś tam, ten jest lepszy, a ty masz talent. Myślę, że to jest niepotrzebne. Da się dziecku wygadać, wypłakać, niech poprzeżywa.
A powalić później pięściami w ścianę?
Tak, nawet. Żeby się wyżyło, gdzieś tam te emocje z siebie wyrzuciło i później porozmawiać może, co można byłoby poprawić w przyszłości. Ale nie koncentrowałabym się ani na porównywaniu, ani przegadywaniu na początku, dlaczego tak się stało. Po prostu być przy dzieciach i niech poprzeżywa.
Dobrze, to jeszcze, czy są jakieś algorytmy, w jaki sposób właśnie radzić dzieciom? O tym w audycji z innej bajki po piosence. She said she's gonna whisper the jacks. She's pulling out all the stops to get a Randell fag. And meanwhile, Randell B is back at the ranch. He's getting ready for tonight's song and dance. He doesn't know, he doesn't stand a chance. His last affair will be his last romance. The senorita will be there waiting. Don't go, my Randall, so tango with me. And underneath the Latin moonlight, they danced and seen a falling star in flight. With a strum of guitar she held him tight. She wants her Randall back again. Meanwhile, it's worthwhile for Randall to wait. Till he gets the nerve that he won't hesitate. He doesn't know, but he's just hit the bait. He's just asked if he could make a date. The senorita will be there waiting. Don't go, my Randall, so tango with me.
Stars above, Randolph romance is back again. Meanwhile, Randolph smiles and says he'll give her 10. She doesn't come, so he just counts again. And he's been there since he does not know when. He thinks she stirred him up, but in the end, the senorita won't keep him waiting. Don't go, my Randolph, slow tango with me.
Wracamy do rozmowy na temat tego, jak próbować motywować dzieci do aktywności fizycznej, jeśli się nie udało tak z marszu, bo na przykład jest charyzmatyczna pani od WF-u, albo od razu udało się trafić z zajęciami dodatkowymi, pozalekcyjnymi. Gościem jest pani Karolina Chlebosz, psycholog sportu. I wracamy do tej motywacji. Znalazłam właśnie taki algorytm, który brzmi następująco. Należy częściej chwalić zawodnika, niż go ganić. Podczas nauki młodych zawodników sugeruje się stosowanie pochwał w stosunku do uwag w proporcji 4:1. Czy to jest prawda?
Tak jest. Też słyszałam o takich badaniach. Myślę, że to chodzi o to, żeby ładować dzieci emocjonalnie. Też myślę, że to jest sztuka chwalić i dawać informacje zwrotne, żeby to było konkretne i prawdziwe. Nie mówimy na przykład, o super, ale dzisiaj dobrze zagrałeś.
No bo do końca nie wiadomo, co to znaczy.
Nie wiadomo,
czy chodzi o wynik, czy o trzymanie rakiety? Jeśli na przykład wyobrazimy sobie tenis?
Dokładnie, ale każdy tego potrzebuje i zawsze znajdzie się chociaż jedna rzecz, za którą można pochwalić.
A proszę podać przykład, jak można pochwalić konkretnie zawodnika, dziecko.
Bardzo dzisiaj podobała mi się twoja postawa, jak pomogłeś Jankowi nosić piłki.
Konkret.
Konkret. Fajnie jakby tutaj zastosować też efekt świeżości pierwszeństwa, czyli na początku chwalimy, na końcu chwalimy, a w środek jakąś informację, co jest do poprawy. Myślę, że tutaj równowaga też jest ważna, bo dzieci potrzebują tych granic, potrzebują też dowiedzieć się, co jest nie tak, bo zawyżona samoocena, zaniżona samoocena to nie jest najlepsze. Fajnie jakby była taka zdrowa, wyregulowana i tutaj i zarówno pochwały, jak i konkretna informacja zwrotna, krytyczna, że też jest potrzebna.
A proszę powiedzieć, dlaczego zawyżona samoocena nie jest dobra? Sama pani wspomniała, że w większości ten problem, który pani obserwuje, to jest właśnie zaniżona samoocena zawodników. Tak, problem z samooceną.
Tak.
Czyli przekładając to na język potoczny, trochę brak wiary we własne siły.
Tak, to jest najczęstsza trudność, z jaką przychodzą młodzi zawodnicy, nie tylko młodzi, też dorośli. Zawyżona samoocena, wtedy kiedy trenerzy, rodzice ładują, że jakie dzieci są super, wszystko im wychodzi i nagle okazuje się, że wcale tak nie jest. I co wtedy?
Bo co, konfrontujemy się na zawodach?
Z rzeczywistością.
Mhm. I co wtedy się dzieje?
Jak to wszyscy mówią, że jestem taki super, a nie jestem. Czyli coś tu nie gra. Albo ze światem coś nie gra, albo ze mną coś nie gra.
Czyli kryzys zaufania do którejś ze stron, która jest obok mnie.
Albo poczucie bezpieczeństwa, zaufania. Też dziecko się zastanawia, kurczę, o co chodzi.
Mhm. A może pani podać kontrprzykład do tych pochwał, jak może brzmieć konstruktywna krytyka sportowa?
Na przykład, słuchaj, dzisiaj nie wiem, zrobiłeś ćwiczenie, nie wiem, tam przepłynąłeś 100 metrów technicznie, nie do końca okej, do poprawy mamy tutaj nie wiem, rotację. Możesz to zrobić w taki i w taki sposób. Oczekiwania moje są takie, że w następnym treningu wprowadzamy te ćwiczenia i robisz to poprawnie.
To dziękuję, że pani to powiedziała, bo na przykład pamiętam, jak pani od WF-u w podstawówce krzyczała na zajęciach, była magii. Wiedziałyśmy, że coś jej się nie podoba.
Ale co?
Nie wiem, właściwie nie wiem do dzisiaj. Wszystkie byłyśmy sprawne. Więc skupiamy się na konkretach i na tym, żeby wskazać sposób, jak
tak,
można
jak
pracować.
To jest bardzo ważne. W jaki sposób to zrobić?
A co powiemy o prawidłowym wyznaczaniu celów? To jest ważne, jeżeli chodzi o tak, profesjonalną stronę sportu. A czy takie wyznaczanie celów ma jakikolwiek sens w przypadku amatorów?
Jak najbardziej. Ja myślę, że marzenia, cele to jest bardzo ważne. Wydziela nam się oksytocyna, hormony przyjemności. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie marzyć, żeby nie mieć celu, bo bez tego to się w ogóle nie chce. Jak to zrobić prawidłowo? No myślę, że realnie. Myślę, że konkretnie. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby też było ambitnie, żeby nam się chciało, żeby to było jakieś wyzwanie, ale to jest bardzo ważne. Ja często pytam zawodników, też amatorów, jakie mają marzenia. Sami sobie ustalamy cele podczas naszej pracy.
I co odpowiadają?
Oj, bardzo różnie. To zależy.
Nie może pani zdradzić anonimowo jakiegoś
mogę,
przykładu?
Mogę. Często mają startowe jakieś swoje marzenia, na czym się mi zależy.
Czyli co, chcą wystartować w biegu na 10 kilometrów?
To amatorzy. Ja rzadko pracuję z amatorami. Najczęściej są marzenia o igrzyskach, o jakichś rozgrywkach. I fajnie.
I to też jest rodzaj motywacji.
Tak.
To jeszcze zagramy jedną piosenkę. Maciej Balcar, Struś na horyzoncie. A na koniec porozmawiamy o tym, czym w ogóle się psychologia sportu zajmuje, ponieważ goszczę w studiu psychologów. Psychologia jako gałąź jest też rozmaita i różnorodna. Na świecie jest standardem korzystanie z usług i wsparcia psychologów sportu. Mam wrażenie, że w Polsce to wciąż świeża sprawa, więc postaramy się Państwu to trochę omówić już za kilka minut. Maciej Balcar ze swojej solowej płyty. Ironiczna piosenka, Struś. Chowanie głowy w piasek. Sport jest odwrotnością i wychodzeniem też po części ze strefy komfortu. Rozmawiamy dzisiaj z psycholożką sportu na temat właśnie aktywności fizycznej dzieci, ale obiecałam Państwu przed chwilą, że w tej ostatniej części naszej rozmowy porozmawiamy w ogóle o tym, czym się psycholog sportu zajmuje. Trening mentalny, no, fizyczny, rozumiemy. Ale jak pracować nad głową zawodnika?
No, to jest bardzo złożona kwestia. Pracujemy nad sposobem myślenia, nad zachowaniem, nad emocjami, nad regulacją emocji. Ale prawda jest taka, że każdy człowiek jest inny i praca z każdym sportowcem wygląda zupełnie inaczej. Każdy ma inne potrzeby, inne przyzwyczajenia, inne trudności. No, często się zdarza, że przychodzą po prostu się rozwijać, poznać różne techniki. To też robimy.
Na przykład jakie techniki?
Ja na początku badam potrzeby. I badamy profil takiego zawodnika, jakie techniki. Techniki relaksacji, techniki oddechowe, techniki treningu wyobrażeniowego.
A co to jest trening wyobrażeniowy? Wyobrażam sobie, że osiągam taki wynik, jak chcę? Czy że wyobrażam sobie, że nokautuję mojego przeciwnika, mimo że nie trenuję boksu, ale sobie tak wizualizuję, że go pokonam?
No to jest właśnie takie potoczne myślenie.
No właśnie.
Najczęściej wyobrażamy sobie my aktorzy, w jaki sposób ja chcę coś wykonać, wykonuję, spotykam pewne trudności, jak sobie z nimi radzę. Czyli tak naprawdę robię trening w głowie. Robię wszystko to samo, tylko w głowie. Uczę się, jak wykonać ruch. Często też oglądanie filmów, meczów, zawodów, to jest trening wyobrażeniowy. Czyli to nie jest tak, że ja sobie wyobrażam, jak wszystko jest super i wygrywam, tylko tą całą drogę. Ja ostatecznie, fajnie, no każdemu zależy na wyniku. To nie jest tak, że o, ma być tylko frajda i ma być super. No to jest ważne, ale te wyniki też są ważne, efekty, efektywność.
Czyli krok po kroku ćwiczymy to, co będzie się działo w realu?
Tylko, że w głowie. Dla naszego mózgu to nie ma często różnicy, czy ja to robię rzeczywiście, czy tylko w głowie. Dla mięśni to jest różnica, dla mojego ciała, a dla mojego mózgu praktycznie żadna.
A jak pani sądzi, dlaczego właśnie tak jest, że zawodnik, który jest dobrze przygotowany, na przykład schrzani start na zawodach i sam jest potem zdziwiony i za bardzo nie chce rozmawiać z dziennikarzami, bo jeszcze pewnie jest oszołomiony. Widzi, jaki jest efekt, ale sam do końca nie rozumie, co się stało.
I tu znowu powiem, to znamienne, to zależy, bo to bardzo zależy od zawodnika, od tego, co się tam wydarzyło. Potocznie mówi się o presji, Ale to jest tyle czynników. Są osoby, które są za bardzo przeładowane, pobudzone, niektóre są za mało. To jest kwestia znalezienia tego czynnika, który zaważył, ale to bardzo jest różnie. I nie mogę powiedzieć tutaj gotowej recepty i to się wydarzyło dlatego i dlatego, no bo ludzie są różni.
I mogą być różne czynniki, które przeważą, że coś się uda albo nie uda.
Bardzo wiele czynników.
A co spowodowało, że pani się zdecydowała na taką właśnie specjalizację? To, że rynek się otwiera?
Ja zaczęłam swoją przygodę od psychologii i bardzo brakowało mi cielesności na psychologii. My się dużo uczyliśmy o mózgu, o emocjach, była motywacja, mnóstwo, ale brakowało ciała. I ja zaczęłam chodzić sobie na wszystkie możliwe wychowania fizyczne, jakie były na uniwersytecie. Spodobało mi się, stwierdziłam, czemu nie wychowanie fizyczne. Przygotowałam się, dostałam się na studia, wytrwałam, co było niełatwe. No i zostałam w psychologii sportu.
Niesamowite. To połączyła pani kompetencje. A na dodatek, myślę, że mogę to powiedzieć na zakończenie, nie tylko pani potrafi rozbrajać te puszki, jakimi są czasami ludzie, ale także sama pani aktywna jest sportowo, biega pani. Przed chwilą powiedziała mi pani, że maratony to jest ulubiony dystans?
Tak, mój kochany. Magiczny.
Szalona kobieta. Lubi pani, jak panią boli?
Akurat maratony mnie nie bolą za bardzo, ale no, coś w tym jest.
Dobrze, może to rzeczywiście jest kolejny temat do poruszenia podczas rozmowy na antenie Radia Poznań. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pani Karolina Chlebosz była dzisiaj naszym gościem.